Byliście w przedsionkach nieba teraz? Ja byłem. Mam nadzieję, że będziecie w niebie śpiewać. Wybieracie się do nieba? Tak na amen się wybieracie? Chwała Bogu. Ja też się wybieram na amen. Nie na żarty. Słowo, którym chciałbym się dzisiaj dzielić, jest trudne. Jest trudne, nie tyle dla mnie trudne, żeby powiedzieć, co trudne dla was, żeby przyjąć. W ogóle powiem tak, ja nie mam problemu takiego z powiedzeniem kazania, co z przygotowaniem się do kazania. Bo ja przygotowanie kazania rozumiem tak, że moje serce musi iść za tym, co mówię. Wolę nie mówić czegoś, czego nie przeżywam. Raczej chyba nigdy nie mówię tego, co nie przeżywam. Kiedy piszę jakiś artykuł, nigdy nie piszę tego, co nie przeżyłem. To musi się palić w moim sercu, to musi być ogień i to wtedy idzie tak jak woda. Jeśli ktoś ma problemy z nabożeństwem, bo się nudzi, to albo tak, albo za dużo tych nabożeństw, to nie ma problemu z nabożeństwem, ale ma problemy ze swoim życiem. Trudniej dla mnie jest przygotować się, kiedy mam zaproszenie gdzieś do usługi. Wiecie, to dla mnie jest alarm dla mojego serca, dla mojej duszy. Alarm, że pojedziesz, będziesz zwiastował Słowo Boże. Bądź wierny. Od dzisiaj bądź wierny. I pamiętam, kiedy brat Bogusław mi powiedział, czy zaprosił, ale to było parę miesięcy temu. I teraz parę miesięcy bądź wierny. To jest trudne. To jest o wiele trudniejsze niż przyjść i powiedzieć dobre kazanie, albo siąść i ułożyć kazanie. O wiele trudniejsze. Ale tak rozumie służbę. Tak rozumie życie z Jezusem Chrystusem. Bo życie z Jezusem to jest taka służba cały czas. Życie z Jezusem to jest taka wierność we wszystkim. Wierność w małym. Śpiewaliśmy piękne pieśni o tronie Bożym, który jest wywyższony, o chwale Jezusa Chrystusa, o imieniu Jezus, który jest ponad wszystkie imię. Wszystkie imiona kiedyś zgasną, wszystkie blaski kiedyś zgasną, a imię Jezus będzie żyć, będzie świecić na wieki wieków. Chwała Bogu, że takiemu Jezusowi możemy teraz służyć, teraz możemy Go uwielbiać. Kto z nas nie chciałby być tak blisko tego tronu? Kto z nas nie chciałby oglądać Bożego tronu? Ja powiem tak, ponieważ trudne to jest, co chcę powiedzieć, dość, to muszę się zapytać, bo może nie ma co mówić. Czy kochacie Jezusa tak na amen? Ja tutaj się pytałem tych młodych, tak na amen chcecie iść do nieba? Czy kochacie Jezusa tak, koniec, od tamtąd do tamtąd, od wschodu do zachodu? Amen. Chcecie oglądać Jezusa Chrystusa? Chcecie oglądać Jego tron? Tak, z całego serca. To dobrze. To można mówić. Wiecie, ja życzę wszystkim nam i sobie, żebyśmy oglądali ten tron tam w niebie, żebyśmy byli zachwyceni do trzeciego nieba, jeszcze tutaj na ziemi, żebyśmy mogli mieć takie objawienie, jak miał Jan. Nie wiem, czy dożyjemy tego, czy ktoś z was dożyje. To jest Boża rzecz, to jest Boża droga z nami. Może Bóg da komuś. Ale chcę mówić o tym, że żyć blisko i oglądać blisko Jezusa możemy. Że Jezus Chrystus, chociaż jest w niebie, to chce mieć z nami żywą, prawdziwą społeczność w Duchu Świętym. Jezus powiedział, dobrze, jak ja pójdę, lepiej, bo Duch Święty przyjdzie, z mego weźmie i wam przekaże, wam da. I społeczność z Bogiem, z Jezusem w Duchu Świętym jest w wymiarze duchowym taka sama, jak kiedyś apostołowie mieli taką szansę, jest taka sama. Możemy tak samo blisko przeżywać Jezusa i powinniśmy tak blisko przeżywać Jezusa i powinniśmy z Nim tak żyć. Powinniśmy z Nim tak żyć. Nie możemy, nie powinniśmy, buntujmy się, jeśli to jest życie od takie, od niedzieli do niedzieli. Nawet do dobrej niedzieli, do dobrej niedzieli. To jest tak mało. Módlmy się, buntujmy się przeciwko temu, że tydzień jest szary. Buntujmy się, nie godźmy się na to. Że nabożeństwo to jest piękna uroczystość i chwała Bogu, że jest piękna uroczystość. Ale w domu to jest ciężko. A w rodzinie to jest ciężko. W relacjach między małżeństwem ciężko. W relacjach z ojców i rodziców ciężko. Buntujmy się. Nie powinno tak być. Nie jesteśmy jak ten świat. Nie mamy takiego życia jak ten świat, bo nie należymy do świata. Jezus nas wyłączył ze świata. Halleluja. Wyłączył nas też z tych problemów tego świata. Kochani, wyłączył nas. Jeśli pozwolimy się wyłączyć, to wyłączył nas z tego. Wiecie, jakie to jest szczęście? Ludzie się kłócą, a my się nie musimy kłócić. Możemy się miłować. W świeckich małżeństwach coraz gorzej. Im dalej to nudno, gorzej i w ogóle do niczego. A u nas coraz piękniej. Świat przeżywa dramaty rodzinne z dziećmi. A u nas nie musi tego być. Bo Jezus nas wyłączył z tego świata. Wyprowadził z tego świata. I my nieraz tak widzimy, tak, a szczególnie jak się świadczy to komuś, albo ktoś, kto się ma nawrócić, to mówi, tak, jak ja idę do Jezusa, to ja muszę to zostawić, to muszę zostawić, wszystko muszę zostawić, tak widzi na czarno. Ja się nie dziwię, kiedy człowiek, który ze świata przychodzi, tak, ale wiecie, z nim jest mniejszy problem, a gorszy problem jest z wierzącymi. Oni też mówią, a to i to, a dlaczego mam to zostawić, dlaczego mam tak? Dla wielu wierzących to jest ciężkie życie z Jezusem Chrystusem. I to jest problem. Ale tak nie musi być i tak nie jest. I wiecie, kiedy Jezus Chrystus nawiązał społeczność. On kiedy powołał uczni, to jest tak napisane krótko, a tak pięknie. I powołał uczniów, żeby... Dwa słowa, no. Żeby byli z Nim. Po to powołał uczniów, żeby byli z Nim. No po prostu, żeby byli z Nim. Nie, żeby tak. Ja nie piszę, żeby poszli, żeby uzdrawiali, żeby zwiastowali Ewangelię, żeby się zaangażowali po uszy w coś. Nie. Powołał ich po to, żeby byli z Nim. A to, że poszli, a to, że się zaangażowali, to był wynik tego, że byli z Nim. Jeśli ktoś idzie do czegoś, a nie jest z Jezusem, to jest spalona jego służba. I on spalony. Trzeba być z Jezusem. Być z Jezusem. To jest najważniejsze. Być z Jezusem. To jest najważniejsze dla nas i to jest najważniejsze dla Boga. Wiecie, też słyszałem takie niesamowite świadectwo brata, słyszałem takie kazanie brata, byłem na takiej wspaniałej konferencji i powiem wam, jest tylu wspaniałych, gorących, gorliwych dzieci Bożych, ja tu rozmawiałem z kimś, że nieraz nam się wydaje, że Panie, my sami, jak Eliaszowi. A Jezus mówi, ja mam 7 000 takich w tym pustynnym kraju, w tym, gdzie wszystko takie powszechne odstępstwo. Jezus, Bóg mówi, ja mam 7 000 takich. Wyobrażacie sobie to? Zachwycamy się, jaki Eliasz był, jaki wyjątkowy, co on nie zrobił. Kochani, Bóg mówi, ja 7 000 mam takich w tym narodzie. 7 000 i Bóg ma. I słyszałem takiego brata, wiecie, kiedy słuchałem jego kazania, to mi się wydawało, że on do wczoraj chodził z Jezusem. Takim Jezusem na ziemi. Nie wiem skąd on wziął, ale chodził z Jezusem do wczoraj. I ledwo się wczoraj rozstali. Z taką mocą mówił, z taką mocą zwiastował. Taka moc i taka mądrość była, taka siła była, że powiem wam, no to było w niebie. Wiecie, to był człowiek, to był brat z Białorusi i powiedział tak, byłem oddany Bogu zawsze, złożył takie świadectwo. Byłem oddany Bogu od dziecka, już jako młody człowiek powierzono mu rolę pastora w takim dużym zborze, kiedy miał 20 parę lat, kiedy już został pastorem, bo widzieli w nim, że to jest gorliwy człowiek, że to jest oddany Bogu człowiek. Ja około 30 lat już został prezbiterem jakimś okręgowym, a teraz, a po iluś tam 5-7 latach został naczelnym prezbiterem całego kościoła. Gorliwy, duchowy człowiek. I miał wypadek, mieli wypadek, wjechali pod pociąg samochodem i on mówi, moja żona zmarła na moich rękach. Ja powiedziałem Panu Bogu, Boże, dość mojej służby. Koniec z moją służbą. Ty wiesz, że mi zależało na Twoim królestwie. Ty wiesz, że ja głosiłem Twoje słowo. Ty wiesz, że ja życie swoje oddawałem za Ciebie. Ty wiesz, że mi zależało na tym, żeby zbór nie był takim nominalnym zborem. Że ja tyle włożyłem pracy, żeby ci bracia, ci siostry, żeby to byli żywi członkowie Kościoła, a nie martwi, a nie letni. Od dziecka Ci służę. Tak jestem zaangażowany. Boże, umarła mi na rękach. Koniec z moją służbą. Nie dam rady. I powiedział, i usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie. Nareszcie otworzyłeś swoje serce. Nareszcie ja dostałem się do Twojego serca. Wiecie, nam się wydaje, że takimi jesteśmy. Ale Bogu zależy na tym, żeby się dostać do Twojego serca. Czy dostał się Bóg do Twojego serca? Czy dostał się już? Mówisz, ja chodzę na nabożeństwo, ja śpiewam, ja jestem gorliwym członkiem. No i co z tego? Czy dostał się Bóg do Twojego serca? Zobaczcie, do serca tego brata dostał się dopiero wtedy i to Bóg mu powiedział. Nareszcie dotarłem do Twojego serca. I on mówił o pierwszej miłości. To było kazanie o pierwszej miłości. Kochani, Bogu zależy na społeczności z nami, na prawdziwej, na społeczności, jaką ją Bóg rozumie, a nie jak my rozumiemy. Na społeczności, jak Bóg potrzebuje, a nie jak Ty potrzebujesz. Bo wiesz, jak Ty potrzebujesz? Często tylko 2 godziny potrzebujesz. I Ci wystarcza potąd. Już cały tydzień byś nie musiał iść. Tobie wystarcza. Ale to nie tak, jak ja potrzebuję. Bóg chce takiej społeczności, jaką On potrzebuje. To On nas powołał, prawda? To On nas wybrał, a nie my Jego wybraliśmy. To On nas zbawił. To jest Jego plan, a nie nasz plan. To są Jego zamiary, a nie nasze zamiary. To są Jego zamysły. I Bóg chce nas mieć całych. Całe serce. Całe serce chce mieć. I całe życie. Dlatego mówię o tej ofierze, o której mówiłem. Mamy złożyć całą ofiarę i nic nie wziąć sobie. I nic nie wziąć sobie. I nie myśl, że Cię Bóg oszuka. Nie myśl, że Cię Bóg w pole wyprowadzi. Szatan wyprowadza w pole. On mówi, zawiera wspaniałe, przychodzi z takimi pięknymi ofertami. Weź to, skorzystaj z tego. To będzie szczęśliwe życie. Tam będziesz szczęśliwy. Ale on nie mówi, jak to się skończy. On nie mówi, jak będzie za rok, jak będzie za 2 lata. On nie mówi tego. Bo będzie tragicznie. A Bóg nas w pole nie chce wyprowadzić. Nie po to nas powołał, nie po to posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nami teraz lawirować. Aby nas odrzeć z czegoś. Chce nam dać pełne życia z Nim. Wiecie, ale Boże drogi są tak inne. Boże plany są tak inne, bo świat nie może... Jak można porównać coś? Jak można odnieść coś, co świat wyprodukował, coś, co świat nazywa, do tego, co Bóg zamierza? Taki Mojżesz, zobaczcie. Bóg, żeby go wykształcić, żeby dotrzeć do jego serca, żeby go nauczyć, żeby zrobić z niego swojego sługę, zabrał go na szkołę do pustyni. Czy nie miał lepszych szkół w Egipcie? Czy nie mógł jakiejś świątyni pięknej, wspaniałej, wniosłej wejść tam, tylko zrobić taki wybuch, jak oczyścić z tych bałwanów, z tych bożków? Mojżeszu, tu będę z tobą. To jest piękne miejsce. Nie było tam takich miejsc? Nie było tam pięknych? Nie było tam kapiących od złota? Żeby nauczyć Mojżesza, było wiele. Czy Bóg by nie mógł tam wymieść tego? Mógłby wymieść, a on wybrał pustynię. Bóg wybrał pustynię. Kochani, i to słowo, które żeśmy czytali, a które dzisiaj, Bóg chce mieć z nami społeczność. Bóg chce mieć z nami naprawdę bliską, taką bliską społeczność. Tak głęboką. Tak głęboką. Jest ona możliwa. Ale zobaczcie, gdzie nas woła. W liście do Hebrajczyków, czytaliśmy to dzisiaj, w tym 13 rozdziale. Dwunasty i trzynasty wiersz. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Kochani, dlatego trudne, ponieważ to jest coś bardzo dziwnego. Pan Jezus mówi, Słowo Boże mówi, wyjdźmy do Jezusa Chrystusa poza obóz. Mało tego, poza obóz, znosząc hańbę Jego, znosząc pohańbienie Jego. Pan Jezus nie mówi, słuchajcie, chodźcie ze mną, idziemy do Jerozolimy, siądziemy w pałacu, dam wam berła i będziemy rządzić. Pan Jezus mówi, idź za mną poza obóz, znosząc pohańbienie. I to jest tak inne, to jest takie trudne dla nas do przyjęcia. Kochani, Boże drogi naprawdę są diametralnie inne. Dokładnie inne niż świat. Jeśli świat idzie w tą, to Duch idzie w tą. Jeśli ciało i moje pragnienia i moje myśli idą w tą stronę, to Duch Święty ciągnie w tą. Jeśli tak jest napisane, prawda? Ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch pożąda przeciwko ciału. To jest kontra. Oni nie mogą być razem. Jeśli ciało pożąda tak, to Duch będzie tak. Jeśli ciało chce w tą, to Duch chce w tą. Nie może być jedności. Nie może być. I zawsze tak było. Pomyślcie tylko o historii w ogóle apostołów. Zobaczcie, kiedy Bóg, kiedy Jezus Chrystus dokonywał takich niezwykłych rzeczy, jak uzdrowienie ślepego, jak rozmnożenie. Uczniowie byli z Nim, zachwycali się tym, byli blisko Niego, byli dumni z Niego. Mówi, ach, któż tak może? Któż jest taki? Kiedy Jezus Chrystus uciszył morze, kiedy tonęli i stał, powiedział, ucisz się. A oni wystraszyli się w swoim sercu. Powiedzieli, któż to jest? Któż to jest taki potężny, że Jemu wiatry i morze są uległe, poddane? Wiecie, byli zachwyceni, bo oglądali takie niezwykłe rzeczy. Kiedy oglądali, jak Chrystus wskrzesił Łazarza. Zobaczcie, ich serca były pełne niezwykłych przeżyć. Chlubili się swoim mistrzem. Ale powiem wam coś takiego smutnego. Kiedy Jezus szedł na największe zwycięstwo, to najpierw zasnęli, a później uciekli. Kiedy Jezus poszedł, aby przypieczętować całą swoją walkę, całe swoje życie, tam na Golgocie największe zwycięstwo się okazało, wiecie? Największe zwycięstwo wszechczasów. To oni najpierw zasnęli, nie modlili, nie czuwali, a później uciekli. Zobaczcie. Takie są inne drogi. Nie chcieli iść do... Co to za szkoła? Kiedy go biją. Co to za szkoła, kiedy z niego... Co to za szkoła? Co to za nauczyciel? A on był największy wtedy. I odniósł największe zwycięstwo. I dokończył, uwieńczył swoje dzieło. Taka jest droga Boża. Wielu by poszło za Jezusem i wielu chciało iść za nich. Mówią, przyjdź, obwołamy cię królem. Gdyby ich zaprowadził do pałaców. Gdyby im dał zaszczyty. Gdyby im dał berła. Gdyby im dał ludzką chwałę. A Jezus mówi... Dlatego Jezus, i Słowo Boże mówi, dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego. Wyjdźmy więc do Niego. Poza obóz. Znosząc pohańbienie Jego. Poza obóz. To znaczy poza miasto. To znaczy poza gwar. To znaczy poza świat. Poza Jerozolimę. Jerozolima w tym czasie była dużym, gwarnym miastem. A w tym czasie jeszcze, kiedy Jezus tam wszedł, aby umrzeć, to było największe święto. Przyjeżdżali wszyscy z całego Izraela. Ciągnęły całe rodziny. Gwar, radość, powitania. Ach, wszystko piękne. To była Jerozolima. Ale Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza murami Jerozolimy, poza bramą, na wzgórzu hańby, tam, gdzie nikt by nie chciał iść, gdzie nikt nie chciał iść. Jerozolima, święte miasto, prawda? Ale było pełne nieprawości, pełne grzechu, pełne buntu. Ba, nawet świątynia, centrum duchowego życia była podobna do jaskini zbójców. Tam rządziły inne zasady. Takie ludzkie zasady. Takie, jakie dzisiaj istnieją. Takie, jakie dzisiaj widzimy w świecie. Tam się ścierały interesy. Tam w tych murach działa się krzywda też, wyzysk. Tam jedni się bogacili, drudzy biednieli. Tam jedni się radowali, drudzy płakali. Tam w Jerozolimie można było spotkać to cierpienie małych, tych pogardzonych, tych takich, których los pokarał, jak to mówią, i też triumfy ważnych tam w Jerozolimie. Pan Jezus mówi, chodźcie za mną poza obóz. Ja idę poza obóz. Chodźcie za mną. Wyjdź z Jerozolimy. Jeśli szukasz uznania, to nadal mieszkasz w obozie. Bo tam w obozie szukają uznania. Jeden chce być ważniejszy od drugiego. Jeśli szukasz chwały od ludzi, to też mieszkasz w Jerozolimie. Kombinujesz, robisz układy i mieszkasz dalej w Jerozolimie. Słowo Boże mówi, wyjdź do Jezusa, bo On jest poza obozem. Jeśli twój mąż albo żona ma być naj, jeśli twój samochód ma być naj, może twój dom, mieszkanie, może meble mają być naj, to mieszkasz w Jerozolimie, mieszkasz w mieście, mieszkasz w świecie. Tu jest wszystko naj. Tutaj mówią, to jest naj. Tutaj cię łudzą, tutaj cię oszukują, tu cię kłamią. Reklamy, które świat wysyła, reklamy wszystkiego, wiecie, kosmetyków, czegokolwiek tam jeszcze. Świat dzisiaj mówi tak, ty jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy. Och, jak to fajnie usłyszeć, nie? Jesteś wyjątkowa. A ja mam dla ciebie coś takiego, że jak to kupisz, to będziesz jeszcze bardziej wyjątkowy. No, a w domyśle musisz wiedzieć, że jak tego nie kupisz, to przestaniesz być nawet wyjątkowy. I tak łudzi tych ludzi, wiecie, oni gonią za tym. Jeśli moje, co mam, musi być naj, to jestem jeszcze w świecie. Jeszcze przebywam w mieście. Jeszcze jestem wśród tych, którzy mają rozbiegane oczy, serce pełne pożądania, rozpalone przez namiętności. Miasto wre. Kochani, miasto wre. Tam jest, łach, tyle rzeczy. Tam się tyle rzeczy dzieje. Tam jest tyle rozrywek. Tam jest tyle interesujących rzeczy. Ale Jezus wyszedł z miasta. Jezus cierpiał poza bramą. Jezus dokonywał największego boju w historii i w swoim życiu poza bramą. Kochani, po pierwsze, dlatego, że miasto nie chciało uczestniczyć w jego egzekucji. Miasto chciało się bawić. Wypchnęli go poza mury. Niech nie przeszkadza. Miasto było zbyt dumne, by towarzyszyć jakiemuś zbrodniarzowi. Nie chciało słyszeć jęków bólu. Nie chciało słyszeć uderzeń młotów. Nie chciało widzieć krwi. Nie chciało oglądać ran. Idź. Wypchnęli go. Wyprowadzili go poza mury i wrócili do swojej zabawy. Wypchnęli tego, pozbyli się tego, który piętnował ich sumienie. Pozbyli się tego, który poruszał ich sumienie. Najlepiej go wypchnąć, pozbawić się go. Oni woleli oglądać rewie. Oni woleli oglądać pokazy mody. Oni woleli iść na filmy z pięknymi aktorkami. Tak, to było lepsze, niż słuchać Jego. Niech się nim kto inny zajmie. Miasto nie chciało się zatrzymać w swoim szaleńczym biegu. Jezus stanął tam w tym mieście i głośnym głosem wołał, czytamy to, prawda? Donośnym głosem zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Jeśli jest tu pragnący, niech przyjdzie i pije. Ale nie chcieli korzystać z tego. Mieli swoją wodę. Śmierdzącą, bo śmierdzącą. Trującą, bo trującą. Ale swoją wodę, którą kochali. I nie poszli do Jezusa. Wygonili go. chcieli wolności. Mogli dalej rzucić się w wir swojej szalonej zabawy. Mogli dalej się rzucić w wir swoich namiętności, swoich interesów, swoich układów, swoich zdrad małżeńskich. Mogli dalej oglądać się za innymi. Mogli dalej cudzołożyć i fizycznie, i w swoim sercu. Skończył się ich głos sumienia. Chcieli wolności i taką wolność sobie wybrali. Kochani, dzisiaj świat chrześcijański też wypchnął Jezusa. Wypychają Jezusa dzisiaj. Przecież to jest jasne. Przecież to jest widoczne. Wypychają Jezusa ze swojego serca. Wypychają Jezusa nawet ze swoich kościołów. Ileż to słychać można oburzenia, powiem, tych, którzy to rozumieją. W USA, gdzie kiedyś był, powiem, na jednym z ważniejszych miejsc, usunięto Jezusa. Usunięto krzyże, usunięto wszystkie rzeczy, które kiedyś miały związek z religią. To nam niepotrzebne. Usunął, wiecie, świat chrześcijański usunął. To nie poganie przyszli i im wygonili Jezusa. To oni usunęli Jezusa. Kiedyś, nie wiem, może nie tak dawno, ale czytałem, że na pewno słyszeliście o tym, że ktoś tam wymyślił, czy nagrał, czy przedstawienie takie było, taka sztuka, gdzie przedstawiono Jezusa jako tego, który miał romans z Magdą Magdaleną. Straszne rzeczy, straszne szyderstwa, coś ohydnego, coś nie do przyjęcia. Świat chrześcijański to przyjął. Wiecie, kiedy czytałem i recenzję jednego z głównych teologów ewangelikalnych Anglii, gdzie to pierwszy raz się pojawiło, gdzie ta sztuka pierwszy raz mogła być grana. Wiecie, to ja nie wiem, ja bym go chyba rozerwał, gdybym go miał przed sobą. Takie rzeczy pisał. Ha, ha, ha. No tak, najlepiej się buntować. Tak, najlepiej, oj, a idź zobacz, ile tam jest wartości. Idź zobacz to. Idź to zobacz. To mówił chrześcijański teolog, przedstawiciel. To mówił świat chrześcijański. Wiecie, a słyszałem, muzułmanie powiedzieli, wydali fatwę na tego człowieka. Powiedzieli, Jezus, on dla nas nie jest najważniejszy. Dla nas jest Mahomet ważniejszy, ale Jezus też był prorokiem Bożym. Co, takie rzeczy o nim? Śmierć. Oni powiedzieli tak. Można wyrzucić Jezusa, można go wypchnąć ze swojego serca. Pytasz się Jezusa, kiedy podejmujesz ważne decyzje? Idziesz do Niego, kiedy wybierasz męża? Idziesz do Niego, kiedy potrzebujesz żony? Czy modlisz się do Jezusa? Mówisz, Panie, Ty będziesz decydował. Pozwól, że Ci podpowiem. Pozwól, że Ci zaproponuję, Panie Jezu, ale Ty będziesz decydował. Masz taką odwagę? Słuchasz Jezusa? Czy Jezus Ci mówi nie? Słowo Boże Ci mówi nie. Co ma dział, jak zadział wierny z niewiernym, na tym mówisz, nie słucham Cię. To nie jest ważne. Ważne jest to, że jestem zakochany. Ważne jest to, że moje serce jest zakochane. A serce zwodzi człowieka. Nic tylko zwodzi. Nic tylko zwodzi. W sercu mieszkają najgorsze rzeczy. Powiem inaczej, wszystkie rzeczy, które mieszkają w sercu, są złe. Tak mówi Słowo Boże. To, co mieszka w sercu. Same okropności. Dlatego Jezus mówi, daj mi swoje serce. Całe serce mi daj. Muszę je zmienić. To nie może być to serce. Ty się nie możesz tym kierować. Kochani, na pewno dobrze znamy odgłosy miasta, żyjemy w świecie. I wiecie, kiedy zagra ta muzyka świata. Nie mówię tylko o muzyce, ale mówię o tym duchu tego świata. I wiecie, jak ciągnie ten świat. Wiecie, jak kusi ten świat. Czy to już jest dla ciebie przeszłość? Czy siedzisz jeszcze w mieście? Czy wyszłeś poza obóz? Czy opuściłeś miasto? Jezus mówi, idźmy do Niego, chodź do mnie. Słowo Boże nas zachęca. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz. Wyjdź do Niego, do Jezusa Chrystusa, bo On jest poza obozem. Wiecie, kiedy się Jezusa usuwa ze swojego serca, kiedy się usuwa z głosu sumienia, powód jest tylko jeden. Bardziej miłujemy grzech niż sprawiedliwość Bożą. Miłujemy jakiś grzech. A Bóg przychodzi i wskazuje na ten grzech. Bóg po prostu dokucza, powiem nam. Bóg od razu mówi prawdę. Człowiek nieraz nie mówi prawdy. W zborze się nieraz boją powiedzieć prawdę. Ileż to razy słyszałem, że nie wolno młodzieży mówić takich trudnych rzeczy, żeby wszystko zostawili. Nie wolno mówić tego. Bo się zrazi. W kościele się boją mówić takie rzeczy. Boją się mówić prawdę, ale Jezus nigdy się nie bał. Nigdy się nie bał. Kochani, to jest, wiecie co? To tak. Ktoś taki jest tym, takim lekarzem, wiecie, który do którego przyszedł pacjent i on go zbadał i zobaczył, że tam jest rak. Ale co będę mu mówił, że rak, a może się załamie. Jeszcze 3 lata. Może rzuci palenie. A może go Duch Święty przekona. Jeszcze 3 lata. Ale za 3 lata go już nie ma, tego człowieka. Co taki lekarz? Chcielibyście mieć takiego lekarza, który zobaczył, że rośnie ci guz w mózgu, jak się rozleje, to śmierć. A on mówi, nie będę mówił, bo to bardzo ważna operacja. To taka prawie ryzykowna operacja. Ach, nie będę mu mówił, bo może się załamie. Chcielibyście takiego lekarza i za 3 lata umrzeć? Jezus jest dobrym lekarzem. I On mówił prawdę. Pan Jezus powiedział, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. I dlatego odrzucili Jezusa. Bo Jezus przyszedł jako światłość. On nie przyszedł, żeby być z dobrymi dobrym, a ze złymi złym. Oświecał wszystkich drogi. A ci, którzy umiłowali bardziej ciemność, odrzucili Jezusa. Zamknęli przed Nim drzwi serca. Zobaczcie, jakie dramaty się dzieją w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach chrześcijańskich. Ileż jest szokujących, smutnych, powiem, rozpaczliwych wołań, krzyków rodziców o swoje dzieci, które idą i kochają świat. Piją najgorszą truciznę. Jak wiesz, że to jest trucizna, a wiesz, to cię serce boli, prawda? Ileż to bólu zadają dzieci swoim rodzicom, kiedy idą do świata. Kiedy mówią, świat jest piękny. A my wiemy, że to jest jad. A my wiemy, że za tym jest nie tylko nieszczęście tutaj, na tej ziemi. Nie tylko brak pomyślności na tej ziemi. Ale jest przekleństwo. Jest sąd Boży. Jest wieczne potępienie. Ileż to bólu. Ale On miłuje tak świat. On miłuje tak, och, tak go to trzyma. Tak go to, powiem, kręci. Jaki to jest dramat. Jakie to jest nieszczęście. I nie chcą iść za Jezusem. Nie chcą, bo Jezus powie, zostaw świat. Masz zostawić świat. Porzuć wszystko i przyjdź do mnie. Całe serce mi oddaj i już koniec z tym życiem. Koniec z tym światem. Ktoś inny mówi, ja mam swoją młodość, ja mam swoje pragnienia. Ja mam swoje plany, takie piękne. A Bóg powie, zaprzyj się samego siebie. Idź za mną. Weź krzyż swój na siebie i naśladuj mnie. I odrzucają Jezusa Chrystusa, bo miłują grzech. Odrzucają Jezusa Chrystusa, bo kochają grzech. Ja nie wiem, co myślą. Myślą tak, jak cały nasz naród myśli, że jakoś to będzie. Tu może pić, tu może być rozwodnikiem, tu może być, powiem, porzucić swoje dzieci. Tu wszystko może. Najgorszym w mieście, opinię mieć w ogóle i u ludzi. Ale jak staną nad jego grobem, to mówią... Panie, przyjmij sługę swego do swojego królestwa. Jakoś to będzie. Co ze mną? No, jak ze mną będzie? Super będzie ze mną. Ja nie taki jak on. Ja nie wiem, co myślą nasze dzieci. Co myśli nasza młodzież, kiedy idzie do świata, że to jakoś będzie? Kochani, my mamy mówić naszym dzieciom. Nie będzie jakoś. Będzie najgorzej, jak może być. Będzie tak, tak strasznie, że tego nie wytrzymasz. Bez Boga nie może być dobrze. Bez Boga nie może być szczęścia. Bez Boga nie będzie żadnego błogosławieństwa i nic się nie uda. To musimy mówić jasno i wiele razy. I wiele razy. Wiecie, nie zostawiać, a może go Bóg przekona. Nasz jeden syn, średni syn, miał taki trudny był w wychowaniu, w charakterze. Taki inny był niż wszystkie dzieci. Że kiedy patrzyliśmy na jego zachowanie, na jego nieraz wybory, na jego filozofię, to nas przerażenie ogarniało. Jeśli Nie przyjdzie do Boga, co z nim będzie. Ale my mówiliśmy mu: Synu, to cię zaprowadzi na śmierć, na pewną śmierć, na pewne przekleństwo. Módl się do Boga. Wołaj do Boga, ratuj mnie Boże. Bo jeśli pozwolisz zostać ze swoimi pragnieniami, ze swoimi zamiarami, to będzie straszne twoje życie. Wołaj do Boga, On cię może uratować. Wołaj do Boga, bo On cię może uratować. Jedyny twój ratunek, ile razy mu żeśmy to mówili? Jedyny twój ratunek, jedyne twoje ocalenie, to oddać się w ręce Jezusa Chrystusa. Wiecie, on rok temu oddał się w ręce Jezusa Chrystusa. Jaka ulga, jakie szczęście. O, jak cudownie. Jak jesteśmy wdzięczni Bogu, że wysłuchał nasze modlitwy. Ale kochani, trzeba było mówić tak, jak jest. Nie wolno mówić: nie wiem, czy masz guza. Och, nie będę nic mówił. Trzeba mówić, bo to jest walka śmiertelna. Bo to jest bezpardonowa walka. I się naprawdę, tam są klęski. I są klęski. I są ofiary. I to jest coś strasznego. Wielu ludzi wybiera gnuśne i letnie życie, byleby tylko zostać w mieście. Gnuśne i letnie chrześcijańskie życie, byleby tylko jeszcze trochę w mieście. Wychodzą z tego miasta, idą za obóz, powiem, na nabożeństwo, na ewangelizację, nie wiem, na coś tam jeszcze. Jadą na konferencję, ale później z powrotem do miasta. Zbyt drogie, żeby je opuścić. Zbyt drogie, żeby je zostawić. Kochani, gnuśne życie, letnie życie jest najgorszym życiem. Jest najgorszym z możliwych. Bóg sam mówi, bodaj byś był zimny albo gorący. Ale ponieważ jesteś letni, to cię wypluje z moich ust. Iść poza obóz i już nie wrócić do miasta. Słowo Boże mówi, wyjdźmy do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Jego pohańbienie. Od kogo on był pohańbiony? Jak myślicie? Od ojca? Od aniołów? Świat nim zgardził. Świat z niego szydził. Ale u ojca był wywyższony. Czytamy, i dlatego otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imiona. Halleluja. To przynosi takie życie. To jest ta hańba. Dla świata to jest hańba. A dla ciebie to jest chwała. Dla ciebie to jest radość. Dla ciebie to jest szczęście. I wielu jest tych, którzy porzucają wszystko i idą za Jezusem. Wielu jest tych. Ja bym chciał, aby każdy z nas był wśród tych, którzy wszystko porzucają bez wahania i idą za Jezusem Chrystusem. Idą poza obóz. Idą na hańbę. Mojżesz zostawił bogactwa Egiptu. Mojżesz zostawił splendor Egiptu i chwałę swojej własnej osoby. Prawie, że bóstwem mógł być. I poszedł za Bogiem. Poszedł, gdzie Słowo Boże mówi, za Jezusem Chrystusem. Wybrał Jego hańbę. I zwyciężył. I dlatego był tym, kim był. Ale nie było u niego rozdwojenia jaźni. Nie było u niego rozdwojenia jaźni. Poszedł za swoim Bogiem. Wybrał Boga. Wolał cierpieć hańbę z ludem izraelskim, niż zaszczytów doznawać w świecie, w Egipcie. I ci, którzy idą za Jezusem, wiecie, to są ci, którzy są zachwyceni swoim mistrzem, którzy są zachwyceni Jezusem Chrystusem, są zachwyceni Nim. Inni szydzą z Jezusa, inni kpią z Jezusa, ale oni są zachwyceni swoim Jezusem. Wiedzą o Nim więcej niż wszyscy wokoło. Chlubią się Jezusem Chrystusem. Patrzą na swojego mistrza. To są uczniowie. Kiedy On mówi, słuchają z zapartym tchem. Kiedy ich napomina, przyjmują z pokorą. Kiedy ich wysyła, idą. Wiecie, i nigdy nie przegrywają. Chwała Bogu. Kiedy pójdziesz za Jezusem, Nie przegrasz. Nie przegrasz. Wielcy przegrają. Sławne imiona zgasną. Śpiewaliśmy o tym, prawda? Mocarze będą drżeć przed obliczem Bożym, a Ty będziesz wywyższony. Kiedy będziesz wierny Jezusowi, kiedy pójdziesz za Nim poza obóz. Widzą w Jezusie wszystko. Widzą w Nim piękno. Widzą w Nim, że ma słowa życia. Piotr to widział i powiedział: Panie Jezu, Ty masz słowa żywota. Do kogo ja pójdę? Do kogo my pójdziemy? Nie ma opcji innej. Widział w Nim to. On widział. A setki wokół Niego nie widziało tego. Widzą w Nim życie. Widzą w Nim moc. Widzą w chwałę Jezusa Chrystusa. Czy widzisz chwałę Jezusa Chrystusa? Chcę zapytać nie tą chwałę, to tam, wiecie, tam świat zobaczy nawet tamtą chwałę. Teraz czy widzisz tą chwałę poza obozem? Czy widzisz tą chwałę tam, gdzie świat gardzi? Gdzie świat nie idzie, wyrzucił go i myślał, a fajnie, odpoczęliśmy. Już go nie ma. Ukrzyżuj go i koniec z nim. Czy widzisz chwałę Jezusa Chrystusa? Idą za Jezusem, chociaż trzeba opuścić to wygodne życie. Wiecie, takie interesujące miasto, kuszące miasto. Takie, które we wszystkim dogadza. Idą za Jezusem. Porzucają wszystko, zostawiają wszystko. Idą poza obóz i już nie wracają do miasta. Co jest, kiedy przychodzisz z nabożeństwa, nawet bardzo fajnego, gdzie przeżywałeś, gdzie Bóg ci błogosławił i siadasz wieczorem przed telewizorem? Co to jest? Powiedzcie, co to jest. Tak sobie w sercu. Ja nie chcę walczyć, powiem, z telewizorem, z telewizją. Sprawa każdego z was. Ale to mogę powiedzieć z całym przekonaniem i z całą mocą. Jeśli oglądasz filmy brutalne, jeśli oglądasz nieczystość, jeśli słuchasz o zdradach, to masz nieczyste serce. To nic, że siedzisz tam jako chrześcijanin. Masz nieczyste serce. Zdradzasz Pana. Możesz napełnić się tutaj do przelewu. I dwugodzinny film wypłucze cię do cna. Diabeł ukradnie wszystko. Iść za Jezusem, wyjść poza obóz i już nie wracać. Życie poza obozem to życie w pokorze. Nie w takiej bucie. Nie, życie poza obozem jest całkiem inne niż życie w mieście. Tam kto silniejszy wygrywa, kto cwańszy wygrywa i staje się bogatszy, kto bardziej przebiegły, powiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale życie poza obozem, tam gdzie jest Jezus Chrystus, to życie w pokorze, to życie w cichości. Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. Kochani, jakże wielu ja spotkałem na swojej drodze młodych wierzących, którzy mówią: wiesz, modlę się o służbę. Modlę się o to, żeby Bóg mnie powołał do służby i w zamyśle marzę, że zostanie, nie wiem, misjonarzem, może pastorem, może, może coś Bóg w ogóle wymyśli. Najlepiej, aby wymyślił coś, czego jeszcze nie ma. Ja mówię: uczysz się pokory, uczysz się cichości. Chociażby w międzyczasie czekaj na tą swoją służbę, módl się. A uczysz się pokory? Jesteś już pokorny, jesteś już cichy? A co to ma wspólnego ze służbą? Kiedyś byłem takiego młodego małżeństwa, młode małżeństwo, a ten człowiek mi mówi, ten brat młody mówi: modlę się o służbę, naprawdę modlę się o to, żeby Bóg... Wiecie, ludzie, to też jest kwestia prowadzenia. Nie prowadzimy do Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Jezusa, siądź u Jego stóp, zamknij usta i ucz się, posłuchaj Jego. Posłuchaj, co ci mówi. Kochani, wy wiecie, jak jest wiele, ja powiem tak, to jest takie, ja mówiłem kiedyś, to jest takie współczesne bałwochwalstwo. Wiecie, do bałwana, do bożka kiedyś, teraz też, przychodziło się, stał tam taki słup, stało tam jakieś takie ohydne, coś wymalowane czy dłutem zrobione i przychodzili i się kłaniali. Przychodzili, coś tam musieli dać, musieli się pokłonić, musieli zrobić jakieś obrzędy. Wiecie, ich nawet nie interesowało, co ten Bóg im ma do powiedzenia, bo on nigdy do nich nie mówił. To polegało na tym, to bałwochwalstwo polegało na tym, że przyszli, pokłonili się, oddali, co są jego słudzy i szli do domu. I on nic w ich życiu nie zmieniał. On nic im nie dawał, żadnych wskazówek. Wiecie, i kiedy my przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy na nabożeństwo i uwielbiamy Boga i dziękujemy, Panie, dziękuję Ci za to, cieszę się, że mnie zbawiłeś, że jesteś Królem, że jesteś Panem, chwała Ci, amen, i idziesz do domu, to zachowujesz się jak tamten bałwochwalca. Bo nasz Bóg jest żywy. Tamten nie mógł mówić Bóg, bo nie miał ust. Wiecie, miał usta, ale nie mówił. Miał oczy, ale nie widział. Miał uszy, ale nie słyszał. A nasz Bóg ma i jedno, i drugie, i trzecie. I mówi, i wskazuje, i prostuje nasze życie. I szukasz może służby, i mówisz, Panie Boże, chcę służby. A później rozmawiamy i okazuje się, że oni są na krawędzi rozwodu. Że ich małżeństwo się rozsypuje, że jego żona z nim wytrzymać nie może, a to sługa Boży za 2 lata ma być. Ja powiedziałem, mówi, twoja służba i twoje powołanie, to jest twoja żona. Jeśli tego nie uporządkujesz, jeśli tego nie naprawisz, to zostaw to. Człowieku, gdzie ty idziesz? Moje życie, twoje życie, no nie jesteś pastorem, nie jesteś w razie braci. Co masz do roboty? Twoja służba to przyjść i siąść u stóp Jezusa. To uklęknąć w swoim domu i pozwolić modlić się do Boga i pozwolić Mu mówić. My żeśmy teraz z Boże taką, a to wyszło, powiem, od młodzieży i powiem to jako świadectwo. Kiedy przychodziły wakacje, nasza młodzież taka, wiecie, 17, 18, 21 lat, wiedziała, że okres wakacji jest dla nich trudnym okresem. Jest to okres, gdzie wstają o 9 albo w 9:30, gdzie nie wiedzą, za co się zabrać, co zrobić z sobą, jak się gdzieś nie wyjedzie, to co w tym domu się nudzą, prawda? To się nudzą. Jest... Oni o tym wiedzieli. Spędzili może jedne wakacje, tak, spędzili drugie wakacje, tak. I to była taki niedosyt, wiecie, taki kwas. Wiecie, w tym życiu duchowym. I powiedzieli, pomyśleli tak, pewnego lata, będziemy się spotykać w wakacje na modlitwie rano. I zaczęli przychodzić do zboru i modlić się każdy dzień w wakacje. Wiecie, i życie ich było inne, i dni były inne. I tak robili jedne wakacje, tak robili drugie wakacje. Nie wiem, czy może i trzecie wakacje. I wreszcie powiedzieli, taką mamy propozycję, żebyśmy jako zbór się spotykali na modlitwie. Chociaż raz w ciągu tygodnia. Takiej innej, całkiem innej modlitwie. Wiecie, i to z ich inicjatywy wyszło to. I dzisiaj jest tak, że w każdy wtorek o godzinie 5:30 budzimy się, każdy w swoim domu i wszyscy klękamy i się modlimy w jednej sprawie, w jednym, modlimy się o przebudzenie w naszym mieście, wśród naszych bliskich, wśród naszych rodzin. Modlimy się o ludzi, którzy nas otaczają. Modlimy się o to, żeby Bóg przebudził. I jeśli są jakieś inne potrzeby, to też. Ale specjalnie, u nas jest takie małe miasto, że nikt nie musi do pracy stawać wcześniej, jak 5:45 wszędzie zdąży. I mówimy tak, o 5:30, żebyśmy mieli czas, żeby to nie było tylko Panie Boże, amen, idę, bo już nie mam czasu. Żebyś posłuchał, żebyś nauczył się, bo Bóg naprawdę ma wiele do powiedzenia. Wiecie, Bóg mówi wtedy, kiedy wie, że Ci może powiedzieć. Nie zawsze Ci może powiedzieć, bo Ty masz wszystko, zamykasz drzwi i wychodzisz. Ale to jest błogosławiony czas. Wiecie, to jest błogosławiony czas. Ja się nie pytam kto, ale wierzę, że prawie cały zbór. Myślę, że cały zbór. Nie jest to obowiązkowe. Ale to jest szkoła, to jest uczenie się. I wierzymy, że Bóg będzie nam błogosławił. Że Bóg będzie nas wysłuchiwał. Wiecie, trzeba się modlić o swój naród. Byłem niedawno na Ukrainie i powiem wam tak, byłem we wspaniałych zborach. Widziałem wspaniałych ludzi, wspaniałe życie, gorliwych ludzi. To tak jak tam za czasów apostolskich. Chwała Bogu, że takie życie dalej jest. Jezus ma swoich i to problem nasz w tym, żebyśmy my byli takimi jak byli apostołowie, jak byli uczniowie pierwsi, ale tam słyszałem modlitwy o Ukrainę. Nie ma nabożeństwa, żeby oni nie wołali o swój kraj. Boże, błogosław Ukrainę. Wiecie, to są tak potężne modlitwy. Nie ma nabożeństwa, nie ma prawie, że modlitwy, żeby się nie modlili o swój kraj. Ja powiedziałem, oni się modlą o Ukrainę jako swoją matkę. Nigdy nie słyszałem takich modlitw. To mnie oskarżało. Wiecie, to było dla mnie takim, wiecie, my Polacy, nie? Modlisz się za swój kraj? Ha, nie sobie robią. Chwała Bogu, módlcie się o swój kraj, o swoją ojczyznę, o swoje miasta. Jeśli ich duch nie dotknie, jeśli duch nie powieje, to możesz sobie robić o nich ewangelizację, wymyślać, możesz wprowadzać nie wiadomo co i ich nie ruszysz. Jeśli duch nie powionie, jeśli nie pognie tych łanów, a oni tam na Ukrainie oglądali niesamowite przebudzenie. Wiecie, oni mówią tak, jeśli byliśmy na wiosce i wynajmowaliśmy świetlicę w wiosce, to ludzi się tyle zeszło, że wszyscy stali, było tak ciasno. Nawet jak była zima, to stali pod oknami, trzeba było okna otwierać. Bo stali pod oknami, żeby słyszeli. Jeśli wynajęliśmy kino, całe kino było pełne. I wszystkie korytarze w kinie były pełne. Jeśli wynajęliśmy stadion, cały stadion był pełny. I szło, i ludzie szły, jak łany zbóż, jak snopy. Bo to było przebudzenie ducha. Ale oni się modlą o to. I być na modlitwie, żeby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Żeby pozwolić, żeby On coś ci powiedział do serca. To jest takie ważne. To jest takie potrzebne. Kochanie, i to życie poza obozem, to jest życie w tej cichości, gdzie Chrystus mówi. On mówi, a ja słucham. Tam, powiem, miejsce to jest pozbawione świateł Jupiterów, wiecie, reklam wielkich, sensacji, koncertów niesamowitych. Tam się siada u stóp Jezusa i się słucha Jego. I się słucha Jego. Wiecie, nigdy bym się nie dał namówić, żeby tam iść. Nikt by z ludzi mnie nie przekonał, żeby iść poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Nieciekawe miejsce. Kiedy byłbym w świecie, kiedy miłowałbym świat, będąc nawet chrześcijaninem, można miłować świat i siebie. Można być chrześcijaninem i miłować swoje życie. I to jest bieda. Trzeba stracić swoje życie. I nie dałbym się namówić tam, żeby tam iść. Poza obóz. Ale poszedł tam Jezus poza obóz. I On sprawił, że to miejsce stało mi się drogie. Jezus poszedł poza szum tego świata. Jezus poszedł tam, gdzie nikt przed Nim nie chciał iść. Poszedł tam. I tam, na pustyni, posiał duchowe ziarno. Tam, na pustyni, posiał sprawiedliwość. Tam, na pustyni, posiał miłość. I wzeszła. Tam na pustyni posiał pokój. Tam na pustyni wytrysła radość. Na pustyni wytrysła radość. Bo tam poszedł Jezus. Poszedł w mocy ducha. Poszedł w mocy ducha. I to sprawił. I tam, na Golgocie, na pustyni, poza obozem, odniósł największe zwycięstwo. Wszechcarstwo. Pokonał szatana, pokonał śmierć, pokonał grzech. Zawołał, wykonało się, chwała Bogu, wykonało się. Wszystko, co Bóg chciał, wykonało się. Żebyś dzisiaj nie miał przeszkód, żebyś dzisiaj mógł wziąć żywot wieczny. Wykonało się. Tam wytrysnął strumień łaski, strumień przebaczenia. I to jest piękne miejsce. Tam co innego słyszysz, co innego oglądasz niż ten świat. Ileż to razy, kiedy kładziemy się spać w niedzielę ze swoją żoną, mówimy, och, jaki piękny dzień. Och, jaki cudny dzień. A czy jesteśmy szczęśliwi. Od rana myślisz o Bogu. Później nabożeństwo. Później obiad, społeczność z rodziną. Ktoś przyjdzie, rozmawiamy o Bożych rzeczach. Boimy się rozmawiać, plotkować i o byle czym. Bez sensu, boimy się już tego. Po co? Wiecie, i tak kładziesz się spać i mówisz, ale pełno Boga było w naszym życiu w tym dniu. Co za cudowny dzień, co za wspaniały dzień. Kochani, i pragniemy takich dni w te poprzednie dni. To jest trudniej, ale jest możliwe. Chwała Bogu, jest możliwe. I to jest coś wspaniałe, to jest inny, to nie ma szumu tego świata. Nie ma szumu tego świata. Jesteś taki szczęśliwy, jesteś taki wolny. Oglądasz tam, poza obozem, patrzysz na Jezusa, oglądasz Jego oblicze i uczysz się od Niego. Uczysz się świętego życia. Uczysz się świętego życia. Jak się obijasz o mury miasta, jak się obijasz od jednej rozrywki do drugiej, ani ci się chce świętego życia. Ach, to drażni. Jakie święte życie. Jakie czyste życie. Nie chce ci się tego. I mówisz, wymyśl coś innego o świętym życiu. Wymyśl coś innego o świętym życiu. A i są tacy, co wymyślają coś innego o świętym życiu. I mówią, Jezus jest naszą świętością. Amen i koniec. Masz Jezusa, masz świętość. A Jezus mówi, kto święty, niech się jeszcze uświęca. O, nie mów tego. Powiedz coś lepszego. Jezus cię kocha. A, fajne. To jest dobre, że Jezus cię kocha. Ale wyrzuć swój grzech. Oczyść swoje serce. Odrzuć świat. Odwróć się. Zaprzyj się samego siebie. A, nie mów mi o tym. To czy nie zakon czasem to jest? Hej, hej. Ty nie do zakonu czasem wracasz? Zbawienie chcesz mieć za uczynki? Nie, nie, nie. Nie, zbawienie już mam. Ale celem Jezusa Chrystusa jest przemienić mnie. Celem Boga jest przemienić mnie, przemienić moje życie, przygotować mnie na spotkanie z Jezusem. Ja mam być najpiękniejszym chrześcijaninem i najpiękniejszym w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa. Wiecie? A wielu się wydaje tak, że najpiękniejszy to był, jak się narodził na nowo. Ale kochani, my będziemy tą oblubienicą. Wesele przed nami. I masz być najpiękniejszy. Twoja gorliwość ma być największa, jak się spotkasz z Jezusem. Większa ma być jutro, jak dzisiaj. I twoja świętość ma być większa. Jutro, jak dzisiaj. Bo szykujesz się jako oblubienica. Masz być najpiękniejszy. Kiedy idziemy do jakiejś rodziny, kiedy pokazujecie zdjęcia sobie czy swoim bliskim, prawda? Najchętniej pokazujecie swój ślub. O! Ach, jaka piękna. Jaka piękna, prawda? No, ale to ja. No, to ty. Ale jaka piękna byłaś. Nie? A w świecie jest tak, że najlepszym się było najpiękniejszym na początku. I najchętniej byśmy pokazywali, wiesza się na ścianie nawet takie zdjęcie. Ach, jaka piękna. Wiecie, dlaczego ta panna młoda zawsze najpiękniejsza jest na weselu? Naprawdę. Jeśli byliście na weselach, najpiękniejsza jest panna młoda. Zawsze. Dlaczego? Czyż nie ma... Nie, ona ma szatę weselną. Ona dbała, ona tylko o tym myślała. Ja nie myślałem o tym. Ty nie myślałeś o tym, że ty idziesz do ślubu, ale ona myślała o tym. I ona się przygotowała, i ona ubrała szatę weselną. Kochani, i była najpiękniejsza. I na weselu każda z was była najpiękniejsza. Jak się spotkamy z Jezusem, to jest nasze wesele. Musisz być najpiękniejsza. Będziesz najpiękniejsza, ale się przygotuj. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. Jak jesteś poza obozem, to tam uczysz się tego świętego życia. Nie ma nic, powiem bracia i siostry, cenniejszego. Nie ma nic piękniejszego, niż być z Jezusem poza obozem. Wiecie, i to jest prawdą. To na osobności działy się największe rzeczy. Uczniowie właśnie poza obozem, że tak powiem, na osobności oglądali i uczyli się największych, najpiękniejszych rzeczy. To było nieporównywalne z niczym. To na osobności Jezus wykładał im tajemnicę Słowa Bożego. Panie, gdyby nie poszli na osobność z Jezusem, to by nie wiedzieli, co to znaczy ziarno na skalę, ziarno, które ciernie zadusiły. Panie, co to znaczy? Wiecie, ale poszli na osobność i zapytali się, Panie Jezu, co to jest? A Jezus im co zrobił? Wytłumaczył. Jak nie pójdziesz poza obóz, jak będziesz w tym gwarze miasta, gdzie trąby, gdzie głośniki, gdzie rockowa muzyka, gdzie świat, gdzie moda, gdzie to wszystko, nie usłyszysz. Jezus ci nawet nie powie, bowiem. Ale jak pójdziesz poza obóz, do Jezusa Chrystusa i zapytasz się Go, to ci powie. To oni poza obozem uczyli się tych największych tajemnic. Najczęściej z dala od oczu oglądali najlepsze cuda, niezwykłe cuda. Opętany Gerazeńczyk, uciszenie morza, Wiecie, to z dala od wszystkich ujrzeli przemienionego Jezusa. I gdyby nie poszli na osobność, nie widzieliby tego. To z dala. To w tajemnicy przed innymi stali się uczestnikami nowego przymierza. Pan Jezus powiedział, idźcie, tam jest przygotowana sala, powiedzcie, ja chcę mieć z uczniami swoimi wieczerze. W tajemnicy, na osobności, Pan Jezus dał im chleb, powiedział, bierzcie, to jest ciało moje, pijcie z tego kielicha, to jest przymierze wieczne. Kochani, na osobności, wiecie, to z dala od miasta, z dala od miasta, wyjdź z miasta poza obóz, znosząc jego pohańbienie. To z dala od miasta, na Górze Oliwnej, zobaczyli, jak Pan ich wstępuje do nieba. Halleluja. Na osobności. Poza nimi nikt tego nie widział. Jak chcesz poznać prawdziwe i mieć prawdziwe życie, wyjdź poza obóz. Wyjdź poza wrzawę i nie wracaj. Wyjdź do Niego poza miasto. Opuść ten gwarny, szalony świat. Szalony świat. Obrzydliwy świat. Opuść go. Zamknij swoje oczy. Módl się do Boga, zamknij moje oczy, Ojcze. Bo żyjesz w tym świecie. Ale módl się, zamknij moje oczy. Chcę iść do Ciebie poza obóz. Idź za Jezusem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Kochani, a to jest życie pełne chwały. To jest życie naprawdę z Jezusem Chrystusem. Szukajmy tego życia. Ty wiesz, jakie masz miasto. Ty wiesz, co jest Twoim miastem. Ty wiesz, co najgłośniej huczy w Twoim mieście. Może to są pożądliwości ciała. Może to jest cudzołóstwo. Może to jest chęć bogactwa. Ty wiesz, co najwięcej trąbi w Twoim mieście. Zostaw miasto. Wiecie, jaka to jest wielka łaska, że my możemy zostawić miasto. No ja dziękuję Bogu za to, że ja mogłem zostawić swoje miasto. Też brzmiało, wiecie, też huczało, też było piękne. Och, mogłem siedzieć w tych myślach, byłem marzycielem. I kiedy zaczęło do mnie docierać Boże Słowo, że każda myśl ma być poddana Chrystusowi, powiedziałem, Boże, niemożliwe. Ja mogę na każde nabożeństwo przychodzić. I przychodziłem. Ja jeszcze wiele rzeczy mogę zrobić. Panie Jezu, wiele rzeczy mogę zrobić. To jest niemożliwe, żeby każda myśl, jak tam są setki, jak tam są tysiące, budzisz się i już masz myśli. Zasypiasz i możesz mieć myśli. Jedziesz, wsiadasz do samochodu, 3 sekundy i możesz mieć kłębowisko myśli. Powiedziałem, Panie Jezu, niemożliwe. Każda myśl poddana pod posłuszeństwo Chrystusowi. Jak ja dziękuję Bogu, że Bóg wyprowadził mnie z mojego miasta hucznego, warnego, tak jak może wasze było kiedyś. I wprawdzie mam szczęśliwe życie z Jezusem Chrystusem. Jestem szczęśliwy. Mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniały zbór, gdzie mogę wzrastać razem z moimi braćmi i siostrami. I chociaż, mówię tak, chociaż świat staje się coraz bardziej obłąkany, to my w Jezusie Chrystusie wzrastamy, cieszymy się. Jaka to wielka łaska, drodzy bracia i siostry, że możemy wyjść z tego miasta. Tak naprawdę to ci, co siedzą w tym mieście, są niewolnikami tego miasta. Nie mogą wyjść. Diabeł ich straszy, nie wychodź. Zginiesz. Nie wychodź, to nie jest życie. Będą się śmiać. To jest sekta. Nie wychodź. Tak naprawdę są niewolnikami tego miasta. I my byliśmy niewolnikami tego miasta. Ale Jezus nas wyprowadził. Wyprowadza ze świata, wyprowadza z miasta. Mówi, chodź do mnie poza obóz i znoś moje pohańbienie. Nie wstydź się Jezusa Chrystusa. Nie wstydź się Jego Ewangelii. Nie wstydź się Jego życia. Nie wstydź się pokory. Nie wstydź się skromności. Nie wstydź się tego. Wstydź się świata. To jest hańba. Idź za Jezusem. Kochaj Jezusa całym swoim sercem. Miłuj Go. Złóż pełną ofiarę. Oddaj Mu wszystko i nic nie bierz. Zaprzyj się samego siebie. Walcz o sprawiedliwość. Wiecie, kiedy zapłacisz coś z siebie, kiedy zapłacisz ofiarę z siebie, swojego ja, swoich pożądliwości, swoich pragnień, kiedy się tego wyrzekniesz, to będziecie raz tak nieraz boleć, że zobaczysz, co to znaczy. Umierać na krzyżu. Czy zobaczysz, co to znaczy wziąć swój krzyż i zaprzeć się samego siebie. Ale kiedy zwyciężysz, przyjdziesz do zboru i powiesz, Panie, kocham Cię. Zobaczysz, jakie to jest inne, kocham Cię. A jaka głębia jest w tym, kocham Cię. Będziesz wiedział, że Jezus wie, że Ty go kochasz. Tam Cię widział. Tam Cię widział. Wczoraj Cię widział, kiedy odwracałeś oczy od nieczystości. Wczoraj Cię widział, kiedy modliłeś się do Boga. Widział Cię i będziesz to wiedział, to Ci Duch Święty poświadczy, że jesteś Bożym dzieckiem. Duch Święty Ci poświadczy, że jesteś Bożym dzieckiem. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Powstańmy do modlitwy. Módlmy się z serca do Pana. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś Królem, Panie. Wiemy, że jesteś Królem, że królujesz na wieki wieków. Panie, dziękujemy Ci, że stąpiłeś z nieba, aby być między nami, Panie. Że przygarnąłeś nas, Panie, że znalazłeś nas, szukałeś nas, wyciągnąłeś nam rękę. Panie, dziękujemy Ci, że wybrałeś miejsce poza miastem. Panie, wybrałeś miejsce w samotności, poza obozem. Panie, ale Ty tam jesteś z nami. Ty jako pasterz, Ty jako król, Ty jako nauczyciel, Ty jako Bóg Wszechmogący. Panie, dziękujemy Ci za to, że tam nas uczysz życia. Panie, że tam nas uczysz pokory, że tam nam objawiasz tajemnicę Królestwa Twojego. Panie, że tam dotykasz się serca naszego. Panie, że tam oczyszczasz sumienia nasze, że tam oczyszczasz myśli nasze, Panie. Dziękujemy Tobie za to. Panie, że jest miejsce na tej ziemi, Panie, które Ty wybrałeś dla nas, aby nas uczyć, aby nam błogosławić. Panie, aby kłaść na nas ręce, aby nas przytulać, aby nas leczyć. Panie, bądź uwielbiony za to. Błogosław nas. Panie, otwórz oczy nasze. Panie, byśmy zobaczyli chwałę tego miejsca, Panie. Świat widzi hańbę. Świat się cieszy, że się pozbył Ciebie. Ale my widzimy w Tobie Zbawiciela, Panie. My chcemy powiedzieć tak jak Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Chcemy iść za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Panie, a Ty idź przed nami i w mocy Twojej prowadź każdego z nas. Prowadź nasze dzieci. Panie, prosimy Ciebie. Daj nam moc modlitwy, Panie, byśmy mogli ich wyrywać ze świata, z rąk diabła, Panie. Daj mądrość i bojaźń w serca nasze, w serca dzieci naszych. Panie, błogosław nas wszystkich. Niech Twój Święty Duch nas prowadzi, a przyjmij chwałę, cześć i uwielbienie. Boży Baranku, bądź wywyższony na wieki wieczne. Amen. Amen.